Dzisiejsze słowo dotyczy wartości i ceny. Wiecie, żyjemy w takich czasach, gdzie cena jest bardzo tak głośno obecna w mediach. Już 30 lat minęło w zeszłym roku od czasu, kiedy mamy dużą wolność rynkową w naszym kraju. Oczywiście dla większości ludzi żyjących w Polsce chyba, nie wiem, nie policzyłem tego dokładnie, ale jak ja się odwołuję do tego, co przed 89 rokiem było, to wielu ludzi nie wie, o czym ja mówię i zaczyna mi uważać za zgreda, więc zauważyłem ostatnio, że chyba muszę przestać po prostu, bo oni w ogóle nie wiedzą, że taki świat był. Mój syn na przykład mówi, tato, w ogóle, co to jest za określenie telefon komórkowy? Z czym to się je w ogóle? Czy to jest bez sensu określenie? Co to za zwrot telefon komórkowy? Mówi, że po prostu, że telefon to telefon po prostu. Ja mówię, no ale wiesz, synu, kiedyś były tak zwane stacjonarne na kablu. No ale tato, przecież to też były telefony, tak. No to telefon to telefon. W ogóle nie rozumie tego określenia komórkowy. Jego w ogóle prawdopodobnie stacjonarne to już w ogóle jest nie wiadomo co za przeżytek. I wiecie, i teraz żyjemy w tym czasie, gdzie dla mnie jeszcze człowieka tego starego pokolenia, trochę można powiedzieć, ciągle jeszcze jak słyszę te reklamy o niskich cenach, że wszystko tanio i w ogóle przecena i pół darmo, to mnie to jakoś rusza. Natomiast współczesnego człowieka prawdopodobnie już nie za bardzo, bo wszyscy wiedzą, że to jest jakaś przestrzeń marketingu i takiego po prostu próby skutecznej sprzedaży. Tak? Wszyscy znamy te chwyty, że produkt się sztucznie podwyższa cenę, żeby później mu zrobić obniżkę i podaje się cenę czasami, której ten produkt nigdy nie miał, po to, żeby człowiek, który kupuje, myślał, że po prostu niesamowicie ileś tam zyskał, prawda? Więc to jest tak jak w tym dowcipie, jak po prostu dwóch uczniów wraca do domu i jeden mówi, że 2,50 dzisiaj zarobił. A ojciec taki dumny, że wow, zarobiłeś 2,50, to jak ty to zrobiłeś? A na gapę wróciłem do domu. Wiecie, czasami ta kwestia ceny, wartości, że na czymś zarobiliśmy, coś straciliśmy, jest naprawdę bardzo płynna i często musi upłynąć trochę życia, żebyśmy my, patrząc na nasz sposób wartościowania rzeczy, oceniania rzeczy, patrzenia ceny na wartość, doszli do miejsca jakiejś prawdy. Wiecie, są takie, co od czasu do czasu wam wyskakują takie linki do artykułów, co powiedzieli starzy ludzie przed śmiercią. Zetknęliście się już z czymś takim, tak? Jakie rzeczy naprawdę mają wartość? Czego żałują w życiu, czego nie zrobili? A co gdyby zrobili, to by podniosło wartość ich życia? Więc wiesz, to jest zastanawiające, bo to są proste rzeczy, które my wiemy od dziecka. Dziecko małe, jak rodzi się w rodzinie, to nie może żyć bez relacji. Jak jest bez relacji, to następują pewne zaburzenia psychologiczne w jego życiu. Dziecko potrafi do utraty przytomności płakać po to, żeby znaleźć relacje i znaleźć pokarm. Małe dzieci wiedzą, czym jest prawdziwa wartość, ale później na skutek naszego skażonego grzechem życia my odchodzimy od tego, co jest największą wartością, czyli bliskość, relacja, więź, miłość i zaczynamy sprzedawać, rozmieniać nasze życie na inne rzeczy, na inne wartości i gubimy się w tym. I później w miarę upływu życia zaczynamy z powrotem skręcać i wracać. To się nazywa nawracanie, przemiana umysłu. Widzicie, chciałbym dzisiaj taką dużą porcję słowa, nie wiem, czy będę bardziej głosił, czy będę bardziej nauczał, natomiast słowo bardzo dużo mówi na temat ceny i wartości. Mówi na temat, co ma prawdziwą wartość i co często ludzie, czego ludzie nie, w niewłaściwy sposób rzeczy oceniają. I myślę, że słuchajcie, to jest dla naszego życia, żebyśmy mieli dobre życie, bardzo potrzebne. Wiecie, jeszcze może podam jakieś inne jeszcze przykłady, zanim pójdę do Biblii. Wiecie, od czasu do czasu pojawiają się tacy ludzie, którzy mówią, a rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. Spotkaliście się?
Tak.
Ktoś z was miał ochotę już, tak? Wiecie, to jest po prostu niesamowite, ale to pokazuje też, że na pewnym etapie życia my dochodzimy do takiego miejsca, że to, co mamy i to, co zrobiliśmy, nie zwróciło nam się. Ponieśliśmy jakieś wysiłki, jakiś mozuł i nie można odcinać kuponów od tego. I nie wiemy, co zrobić. I w końcu ludzie dochodzą do takich desperackich wniosków, machnąć na wszystko ręką i zacząć robić coś dla serca. Chodzić po lesie. Znaleźć ciszę. Zanurzyć się w jakimś pokoju, poszukać go. Może zacząć medytować. Może zarobić mniej, ale mieć więcej czasu. Nie wiem. Wiesz, to wszystko jest związane z tym, że przez całe nasze życie przebiega w nas proces. Oczywiście na takim, wiecie, bliższym ciała poletku to wygląda to w ten sposób, że my chodząc do pracy po jakimś czasie oceniamy, czy to jest właściwe miejsce dla nas. Nasze miejsca pracy wartościujemy. Na początku, kiedy przychodzimy do tej pracy, jest to, nie wiem, pierwsza praca po studiach, to samą wartość może mieć to, że ją w ogóle mamy. Bo niby dlaczego mielibyśmy, jeżeli jest tylu chętnych na jedno miejsce. Potem, kiedy już pracę tą mamy, to zaczynamy myśleć w kategoriach, ile co miesiąc nam spływa na konto. No i jak jest nieźle, to mówimy, będzie lepiej, ale damy radę. Ale im dłużej pracujemy, to zaczynamy zwracać uwagę na inne rzeczy. Myślimy o tym, czy się tam po prostu dobrze z ludźmi czujemy. I wiecie, ja masę słyszę takich historii, że ludzie mówią, nie no, praca spoko, dojazd bliski, pieniądze całkiem, ale ci ludzie, z którymi ja tam siedzę, to jest po prostu masakra. Ja po prostu wychodzę i muszę iść na wino prawie każdego dnia. Albo inne rzeczy, inne rozluźniacze, tak? Zaciskamy zęby. Inni ludzie też mi opowiadają inne rzeczy, bo mówią, że świetni ludzie tam są i świetnie się pracuje, no ale za to ja po prostu nie utrzymam swojego życia. Więc wiesz, każdy ma pewien sposób porównywania ceny do wartości. W tym tygodniu umieściłem na Facebooku takie hasło, że wszystkie wartościowe rzeczy mają swoją cenę. Wszystkie. To prawda, jest takie inne określenie, które mówi, że najważniejszych czy najcenniejszych rzeczy w swoim życiu nie kupisz za pieniądze. To jest prawda. Zdrowie, miłość, przyjaźń, tego się nie kupi za pieniądze. To jednak zdrowie, przyjaźń i miłość mają bardzo wysoką cenę, którą ktoś musi płacić. Jeżeli mamy po prostu zdrowie i mamy, nie możemy go kupić za pieniądze, to powinniśmy w mądry sposób postępować każdego dnia ze swoimi ciałami. Więc płacimy wysoką cenę dyscypliny, szukania mądrości, jak postępować z własnym ciałem, nie zaniedbywania terminu u dentysty, jak już jest zapisany. Tak? Po prostu jest, jeżeli chodzi o miłość, powiem tak, no miłości nie kupisz za pieniądze. Ale wiesz, jak zapytasz starego małżeństwa, 30 my będziemy mieć za 28 lat. Że zapytasz małżeństwa, które ma kilkadziesiąt lat ze sobą i spytasz ich, co powoduje, że oni są razem, to oni będą mieli jedną odpowiedź. Nie będą ci opowiadać o motylach w brzuchu albo o dwóch wspaniałych połówkach jabłka, które się spotkały w magiczny sposób na drodze życia, ale powiedzą ci o służeniu, o uleganiu, o poświęcaniu się, o rezygnowaniu z siebie, o pracowaniu na rzecz drugiej osoby. Więc nie kupisz miłości za pieniądze, ale miłość ma ogromną cenę i dlatego jest tak wartościowa. Przyjaźni nie kupisz za pieniądze, ale żeby przyjaźń miała miejsce, to jest potrzeba wytrzymania wielu prób z tą drugą osobą. Tak? A potem po prostu spędzania też czasu. Wiecie, jak się patrzy na przyjaźnie między mężczyznami, na przykład ja ten temat studiuję od jakiegoś czasu, tydzień temu mieliśmy konferencję dla mężczyzn, to jest jeden z filarów męskości, męskie przyjaźnie, dlatego widzę, że faceci, którzy nie mają innych facetów, oni nie są do końca facetami, tak już teraz mówiąc wielkim skrótem, bo coś się w nich zapada, bo nie integrują się, nie reagują z innymi facetami, ale jak obserwuję męskie przyjaźnie, to wiecie, zauważam, że one tam się najlepiej zawiązują w miejscach, gdzie było dużo czasu wspólnego, na przykład. Czyli, nie wiem, wojsko, internat, wspólne studia, albo wspólna praca gdzieś. A jeszcze lepiej, gdy wymagało to poświęcenia i wzmacniania siebie. Czyli, wiesz, takie po prostu klimaty jak drużyna braci, gdzie jeden drugiemu życie ratował albo wyniósł go rannego. Takie rzeczy zostają na całe życie, ponieważ była ogromna cena zapłacona, było narażenie życia dla drugiej osoby. Jezus mówi, że On nazywa nas naszymi przyjaciółmi. Dlaczego? Dlatego, że zapłacił cenę podzielenia się z nami swoimi tajemnicami. Niby dlaczego miałby nam ufać? A po drugie, złożył siebie w ofierze za nasze życie. Dlatego Słowo mówi, że jesteśmy drogo kupieni. Więc wiecie, rzeczy nawet, których nie można kupić za pieniądze, mają niesamowitą wartość, dlatego, że tam jest wysoka cena płacona za to. Wiecie, w ostatnim czasie jest takie modne hasło łaski. Ja je bardzo lubię. Ja po prostu ludzie, którzy w tej chwili w Polsce głośno głoszą o łasce i dużo o łasce, ich bardzo kocham. I myślę, że przynoszą coś bardzo wartościowego w temacie odreligijnienia świata i zobaczenia, że naprawdę wszystko, co mamy w życiu, mamy za darmo od Boga. I wiesz, ale też się zetknąłem z tym, kiedy wielokrotnie dzieliłem się i mówiłem tak bardzo odważnie, że nie ma nic za darmo w życiu. Często słyszałem, a zbawienie? Powiem tak, zbawienie my otrzymujemy za darmo, z łaski, ale za tym zbawieniem stoi ogromna cena. Konkretna osoba, która wyrzekła się nieba, komfortu, wstąpiła na ziemię, przyjęła postać sługi, stała się podobna ludziom, była doświadczona we wszystkich cierpieniach i pokusach, a potem niewinnie ta osoba umierała na krzyżu w ogromnych cierpieniach, przelewając swoją krew. I to jest cena. I Słowo o tym mówi. Więc my mamy zbawienie za darmo, ale ono nie jest za darmo. Ponieważ Bóg jest sędzią sprawiedliwym i kiedy na początku stworzenia poukładał rzeczy i powiedział do Adama i Ewy, że jeżeli zjesz z tego drzewa, na pewno umrzesz, to on nigdy nie wycofał tego słowa. I musiała być złożona ofiara za ten grzech. Taka jest ekonomia zbawienia. Wiecie, ja narodziłem się na nowo w takim klimacie, że ktoś mi powiedział, przyjmij Jezusa do serca. Wiecie, wcześniej chodziłem do komunii i po prostu przyjmowałem Jezusa jako jedzenie, do żołądka w pewnym sensie. Chociaż rozumiałem trochę ten wymiar też duchowy. Natomiast, kiedy mi głoszono Ewangelię, to mi powiedziano, ale czy ty osobiście raz w życiu to zrobiłeś? Ja doszedłem do wniosku, że chyba tak fundamentalnie, żeby to miało rzutować na całe moje życie, to chyba nie zrobiłem. No i podjąłem taki krok. Kręczałem w lesie i mówiłem, Boże, bez względu na to, ile razy oddałem Ci swoje życie i bez względu na to, ile razy przyjmowałem Ciebie, to teraz jest ten dzień. Wiecie, i wszystko się zmieniło, do góry nogami się wywróciło. Duch Święty przyszedł, stałem się innym człowiekiem. Moje depresje odeszły, zniknęły, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Następnego dnia obudziłem się w skowronkach, zupełnie w innym miejscu życia i natychmiast zacząłem moim kolegom o tym opowiadać, co się dla mnie stało. Ale ciekawe było, słuchajcie, że kilka miesięcy później trafiłem na kazanie, na zlot odnów w Duchu Świętym w Gnieźnie, gdzie pewien ewangelista mówił o ofierze Jezusa Chrystusa i o zamianie, która dokonała się na krzyżu. Ponieważ na krzyżu powinienem był zawisnąć ja za wszystkie moje grzechy, które dokonałem. A właściwie mówiąc precyzyjnie, za jeden grzech, jak mówi Słowo Boże, należy się śmierć człowiekowi. I teraz ta zamiana się dokonała. I wiecie, to było niesamowite dla mnie, bo narodziłem się na nowo parę miesięcy wcześniej, natomiast parę miesięcy później dopiero poselstwo krzyża do mnie dotarło. Że on tam umierał za mnie. I czytał ten ewangelista na tym stadionie te wszystkie wersety, że on stał się grzechem, żebym ja stał się sprawiedliwością Bożą. Bo ja byłem grzechem. Ja byłem niegodny spotkać Boga. A on wziął na siebie wszystkie grzechy. I mimo, że był niewinny i nie zasłużył na to, zdecydował się, żeby to wziąć. Jezus jest nazwany Barankiem Bożym. Żydzi to dokładnie rozumieli, bo oni dla zakrycia swoich grzechów składali zwierzęta na ołtarzu. A Jan Chrzciciel, kiedy Jezus przychodzi, mówi, to jest Baranek Boży. Czyli cena do zapłacenia za grzechy nas wszystkich. Więc wiesz, kiedy patrzymy na nasze życie, to nie wolno nam naszego życia traktować lekko, ponieważ nasze życie ma ogromną wartość przed Bogiem, w świecie duchowym, przed innymi ludźmi, przed historią, przed naszymi dziećmi, przed naszymi rodzicami. Ale nie tylko nasze życie. Wszystko, co robimy w naszym życiu, ma swoją wartość i cenę? Nasze decyzje mają swoje konsekwencje? Nasze inwestycje są albo mądre, albo głupie? Więc takie zdanie napisałem. Wartościowe rzeczy mają swoją cenę. Ale dodałem drugie. Ale rzeczy posiadające wysoką cenę nie zawsze posiadają wartość. Bo może być tak, że w naszym życiu bardzo się staramy, a to nie wyda owocu. W ekonomii zbawienia jest powiedziane, że wszystkie nasze prawe uczynki, nasze dobre uczynki, mówi prorok, są przed Bogiem jak brudna szmata. Po prostu nie mają wartości. I teraz wiesz, dla nas to mogą być rzeczy, za które ponosimy wielką cenę, żeby żyć sprawiedliwym życiem, żeby się starać, żeby być szlachetnymi ludźmi. Ale apostoł w Nowym Testamencie mówi, że wszystko, co mi było zyskiem, całe moje sprawiedliwe życie, zgodne z przykazaniami, ja uważam za śmieci, bo jedyną wartość ma dla mnie, jedyną moją chlubą jest Jezus, który jest Mesjaszem, który przyszedł, żeby zgładzić moje grzechy, napełnić mnie Duchem Świętym, otworzyć mi drogę do nieba i zabrać mnie stąd. I on mówi, i Słowo Boże mówi, że jeżeli ktoś się chlubi, czyli innymi słowy mówiąc, pokazuje wartość, co ma dla niego wartość, chlubi się, chwali się, to niech się chwali Bogiem. Więc wiesz, czy nasze życie, uczciwe życie, nasza ciężka praca ma wysoką cenę? Tak, to jest 8 godzin pracy, to jest 10 godzin pracy. Ale wiesz, w tej całej ekonomii są rzeczy, które na głowę biją ten cały nasz znój, trud i udrękę. Jedno słowo od Pana przyjdzie z nieba i cię po prostu odblokowuje na rok obfitego życia i obfitowania w Duchu Świętym. A możesz rok spędzić w kamieniołomach i się zastanawiać, po co ci to było. I zastanawiać się, jaka za tym stoi wartość i nie dostrzegać tej wartości. Więc wiesz, ja myślę, że to jest bardzo ważna rzecz w naszym życiu, żeby oceniać, co jest wartościowe, co jest cenne prawdziwie. Czy cena, którą płacę za jakieś rzeczy w moim życiu, przekłada się na wartość, która za tym stoi. Powiedziałem trochę o zbawieniu. Teraz powiem trochę o służeniu. Kiedy narodzamy się na nowo, Bóg nas umieszcza we wspólnotach, w bliskich, widzialnych relacjach z ludźmi. I od samego początku płacimy cenę za bycie w tych wspólnotach. Kiedyś taka znajoma, z którą rozmawiałem, i właśnie ona się pyta, co robisz? No, prowadzę wspólnotę. I ona do mnie powiedziała, co masz na myśli, mówiąc wspólnota? I ja mówię, no wiesz, ludzie będący ze sobą blisko i znający się. A ona do mnie mówi, to było takie jaszmoza, mówi, o nie, nie, za to ja dziękuję. Ja mówię, o czym ty mówisz? Mówi, już byłam w takich bliskich relacjach z ludźmi. Została zraniona, tak? Jest więc w momencie, kiedy my wchodzimy do wspólnoty, od samego początku zaczynamy płacić cenę. Na początku ją płacimy ochotnie, bo dopiero Bóg nas wyrwał z bagna naszych grzechów i upadków. Więc mówimy sobie, super, to są tacy sami grzesznicy jak ja. Wszyscy jesteśmy wyzwoleni i wszystkich nas Bóg kocha. Jest cudownie być ze sobą. Ale jeżeli będziemy mieć w głowie taką myśl, że ceny, którą płacimy, to płacimy tylko za to, żeby tu dalej wytrzymać, to wiecie, wielu z nas dochodzi do takiego etapu w swoim życiu, że mówią, nie, nie, to jest za wysoka cena, za mała wartość, za mały zwrot. Jestem tutaj po to, żeby było niewygodnie, bo Biblia nakazuje wszystkim być w kościele? Musi być coś więcej. Wiesz, jest coś więcej. Bo my jesteśmy umieszczeni tutaj, w tym ciele, tak jak Słowo Boże nazywa nas ciałem Jezusa na ziemi, ze względu na to, Nie na to, żebyśmy my po prostu wypracowali sobie, wymościli sobie wygodne miejsce i za to mamy płacić cenę, za po prostu miłą wspólnotę, ale mamy płacić tą cenę po to, żeby świat, żeby ludzie mogli poznać Jezusa. Wtedy można wytrzymać dużo więcej. Ludzie się zakochują, tak milczycie, ciężki temat. Ludzie się zakochują, są ze sobą, często ich ratuje to, że im się dzieci rodzą.
Albo kredyt
hipoteczny. Wyższa wartość niż ich zakochanie i zaczyna ich to trzymać, tak? Dla dzieci to robią. Bo chcą, żeby dzieci wzrastały w normalnym domu, nie wyobrażają sobie, żeby było inaczej. Ale wiecie, w dzisiejszych czasach, bądźmy szczerzy, nawet na to potrafią machnąć ręką. Ponieważ to, co głośno krzyczy wokół, czyli ja, mnie, moje, stało się też naszymi wartościami głęboko w naszych sercach. Egoizmy, niezależności. I niestety żyjemy w okropnych czasach, gdzie ludzie na ołtarzu własnego dobra są w stanie rodzinę złamać i zerwać. Ale wiesz, wracając do wspólnoty. Możemy tutaj płacić cenę do pewnego stopnia, bo jestem chrześcijaninem, chcę mieć wspólnotę, warto mieć wspólnotę, będę miał swoje dyżury, zrobię co do mnie należy, dam troszkę pieniążków i jak pastor poprosi, to coś zrobię, żeby to się wszystko nie rozlazło, żeby się trzymało. Biblia tak uczy. Ale powiem wam, ja jestem pastorem prawie 30 lat i jak policzyłem wszystkich ludzi, którzy byli w moich kościołach, które prowadziłem, a już były dwa konkretne, jeszcze inne, do których podróżowałem, ale był też czas Krakowa, ale my tylko podliczamy z Izą te dwa. Ten pierwszy mój między 93 a 96 rokiem w Warszawie, gdzie byłem pastorem w Centrum Biblijnym Jezus jest Panem i drogę przez ostatnie 20,5 roku, to my z Izą doliczamy się 800 osób, którzy deklarowali bycie razem z nami w naszej wspólnocie. Przez ten okres tam 20 kilku lat. Wiesz, dlaczego ja o tym mówię? Nie dlatego, żebym się żalił, bo już umarłem. Ale dlatego, że ja widzę to, że jeżeli my niewłaściwie podejdziemy, niewłaściwie ocenimy, co jest ceną, co jest kosztem do zapłacenia, co jest naszą prawdziwą wartością, to w wyniku zmęczenia i upływu czasu my podważymy nasze wcześniejsze decyzje. I powiemy, nie, to jest za duża miarka. Więc w przypadku wspólnoty polecam wam takie rozważenie, żebyście zastanowili się, że my jesteśmy tutaj nie ze względu na nas. Już miałem rozmowę bardzo fajną. Jedna osoba mi powiedziała i mówi, Marek, mówiłeś o tej, bardzo fajna rozmowa, w ogóle bardzo budująca. To była dobra rozmowa. To nie była jedna z tych rozmów, których nie lubię. To była ta rozmowa, którą lubię. Trwała prawie 3 godziny, nie mogła się skończyć. Tak sobie z dzióbków wspijaliśmy. No. Ale w tej rozmowie padło jedno zdanie. Dlatego muszę tą bułę między tym kotletem zrobić wielką i dodać musztardy i sałatki, żeby tego nieświeży kotlecik przepchnąć. Ja on nie był do końca nieświeży. Po prostu chodziło tam o pewną... On był nawet świeży. O co ci chodzi? Ta osoba taką sugestię puściła delikatną. Mówi, Marek, słyszałem o tej kawiarni, że ty chcesz, żeby tam po prostu ludzie siedzieli, żeby ona była piękna, te świeczuszki, kwiatuszki, żeby budowali relacje. I ta osoba mówi, ale wiesz, już jestem wiele lat nawrócona, tyle czasu w kościele i ja wiem, że to, co ma się naprawdę między ludźmi wydarzyć, ta wspólnota, ta głębia, to nie będzie przy pomocy tej kawiarni, bo ludzie po 2 godzinach nabożeństwa, oni już chcą iść do domu i oni tam nic więcej nie zbudują. Wpadną, napiją się kawy i polecą. I to jest... Ta osoba, tak, on nie używa takich słów. Chcę, żeby powiedzieć, bo to naprawdę w porządku osoba. Ale po prostu myśl, która gdzieś tam z tyłu stała, że tak naprawdę taka kawiarnia to na nic. W sensie takim, jeżeli miałaby być dla nas. Ale wiecie, ja od razu zauważyłem to. Ja powiedziałem, słuchaj, ale ta kawiarnia w ogóle nie ma być dla nas. Nawet te nabożeństwa z tym wszystkim, co my tu robimy, fafarafa, muzyką, lampkami, rzutnikami, fafarafa, my tego nie robimy dla nas. Jak to nie dla nas? No nie dla nas. My już mamy wszystko. My mamy Jezusa. Tak nie mówiłem do tej osoby. Do was tak mówię.
To była
była naprawdę dobra rozmowa.
To była naprawdę dobra rozmowa. Z tą osobą kochaliśmy się przed spotkaniem i po spotkaniu się kochaliśmy i dalej się kochamy. Jest wszystko super.
Dobrze.
Jezu.
Ale wiecie, dobra, już zapomnijcie o tej rozmowie. Ten kościół, to wszystko, co my tu robimy, nie jest dla ciebie.
Zgadza się.
Ludzie przychodzą, ale czy tutaj jest, czy tu jest dobrze szkółka zorganizowana? Ja chciałem mieć taką kompleksową opiekę nad dziećmi. W Warszawie w zborach to już standard. To ja teraz mówię nie! Nie mamy profesjonalnego serwisu opieki nad dziećmi. Nie mamy cleaning serwisu. W ogóle serwisy u nas takie sobie. Na spontanie i dyżurach wiszą, jak na nitkach, co się zaraz pourywają. Nie jesteśmy profesjonalnym kościołem. Ale wiecie, ale ja cisnę, żeby nie wisiały na sznurkach. Więc ludzie dochodzą do, na nitkach, więc ludzie dochodzą do takiego wniosku, że my ciśniemy tutaj, żeby było jeszcze fajniej. I niektórzy dochodzą do słusznego wniosku, a na co nam jeszcze fajniej? Pastora mamy fajnego. Co niedzielę wywali po prostu z armaty, także jest na myślenie na cały tydzień. Uwielbienie po prostu w sufit wystrzelone. Po prostu, kto mnie poprowadził, to jest mega. Dzieci dają nam święty spokój. Naprawdę, fotele miękkie, oświetlenie piękne. Czego ty, Marek, jeszcze chcesz? Powiem wam, ja dla was nic już więcej nie chcę. Ja chcę wam wszystko zabrać! Dopieścić więcej! Jezu! Już nie da rady pieścić, wiecie. Wiecie, ja przychodzę ostatnio na spotkanie dla pastorów. To był hit.
Ale fajni ludzie.
Ale fajni ludzie! I w ogóle przed ich lubiłem i po ich lubiłem. W ogóle fajną rozmowę mieliśmy. Słuchajcie, przychodzę na spotkanie dla pastorów. I słuchajcie, i dla mnie taki... Miałem takie déjà vu, takie... Nie déjà vu, to się inaczej nazywa, olśnienie chyba. Bo mówię, kurczę, oni wszyscy są ekstremalnie mili dla mnie. I wyszedłem z tego spotkania i tak byłem... Mówię, to jest takie dziwne. Taki prezent, tak. Tak jakby z nieba coś przyszło. I mówię, czułem się lepiej niż w jakimkolwiek gronie się czuję. Ale przecież ja ich znam, to ten sam zawód, co mój jest. Że oni mają te same po prostu problemy w życiu, co ja mam. Więc, wiesz, i nagle mi olśniło, że oni całe życie są w tym zawodzie bycia miłym i serdecznym. Bo są pastorami. Więc jak tylko wchodzą w jakąkolwiek grupę ludzi, natychmiast się przełączają. Ja mówię, to dlatego. Wiesz, ale to jest pewna słabość. Bo my mamy Kościół nie dla nas, tylko dla świata. Jezus, kiedy się modlił i powiedział, aby byli jedno i po miłości was poznają, nie modlił się, żeby wreszcie Zośka z Mariolką się pogodziły. Dałem im chwałę, jaką ty im dałeś, aby byli jedno, aby miłość była z nimi, żeby Mariolka z Zośką się pogodziły, żeby reszta zboru nie cierpiała przez te dwie plotkary. Nie! Jak Jezus się modli w tym 17 rozdziale Ewangelii Jana, to mówi, aby świat poznał, żeś ty mnie posłał!
Amen.
To jest to! Chodzi, no, pastorze, no. Pastor mówi, kupmy nowy rzutnik, bo na tym blado jakoś wypada. A ludzie siedzą, patrzą w internecie. Przed chwilą pastor ogłosił zbiórkę, oni już na Allegro. Kurczę, to co on powiedział, to kosztuje 7 tysięcy teraz. Przecież widzę, co jest tam napisane. Ale wiesz, jak człowiek przychodzi ze świata i przed chwilą był w multikinie, na jakimś po prostu filmie wypasionym, gdzie go po prostu zżerało z ekranu wizją i dźwiękiem, a firmy miał szkolenie i przyjechała firma i wszystkich zmasakrowała swoim rzutnikiem z ostrym światłem i teraz przychodzi tutaj, a tutaj wszystko takie jakoś, jakieś takie. No, żeby było widać, co tam śpiewały. Słuchajcie, my to naprawdę nie robimy tego dla nas. I teraz wracając do tematu wartości. Więc jeżeli chcesz wytrzymać w kościele, wiesz, co znaczy wytrzymać? To jest po prostu mieć uporządkowany system wartości w sobie. To jest wytrzymać. Bo nikt nie będzie płacił cenę ponad wartość. Jeżeli cena za bycie w kościele jest tak płacona, w sufit wywalona, bo opłacę i dziesięcinę, i ofiarę, i mam swoje dyżury, i już mam jedną służbę, i drugą służbę, a ciągle skazalniczy słyszę, że tak w ogóle to wszystko dopiero przede mną. A zwroty mam z tego takie, bo wyszedłem po spotkaniu i kawy już nie było. A Mariolka jak focha miała, tak focha nadal ma. No to mi się to nie kalkuluje. Dlatego na przykład, wiecie, jak byliście na seminarium Ryszarda i Magdaleny Ojcowskim Sercu Boga, oni to bardzo mocno mówią, dlatego kaznodzieje, księża, ludzie, którzy służą Bogu, popadają w cudzołóstwa, rozwalają swoje rodziny, malwersują pieniądze. Ze względu na nieuporządkowane i nieuzdrowione serca, w których właściwy system wartości mieszka. I próbują swoje braki zapełnić popularnością, pieniędzmi, sukcesem. I w końcu, kiedy tego nie ma zwrotu, to dochodzą do miejsca, że musi gdzieś to wystrzelić w tym głodzie. I lądują w grzechu i kompromisie, bo ich emocje nie są w stanie tego unieść. Dlatego Pan Jezus, kiedy uczy swoich uczniów, to mówi, tego wersetu nie mam akurat przygotowanego dla was, ale mówi, że jeżeli ktoś chce być synem królestwa, to jak wyrusza na wojnę, to musi obliczyć, ile ma wojska, a ile wojska ma przeciwnik. I kiedy się okazuje, że ma mniej wojska niż ma przeciwnik, to powinien wysyłać poselstwo i negocjować pokój, bo może jeszcze jest szansa. A potem mówi drugą przenośnię, drugą przypowieść i mówi, jeżeli ktoś chce zbudować wysoką wieżę, to niech obliczy, czy ma kasę na tą wieżę. Żeby mu starczyło cegieł i robotników, żeby nie było tak, że zbuduje do połowy, już będzie wystawało nad wieś. Już wszyscy będą widzieli. Ale w tym momencie wszyscy już do końca jego życia będą widzieli, że nie dokończył. Jeżeli chcesz być synem królestwa, musisz rozumieć kwestię ceny, wartości i w swoim sercu być z tym pogodzony, przemieniony w swoim umyśle, żeby w momencie próby móc pójść dalej i głębiej. Poważnie jest. No bo to poważny temat. Niedawno taki artykuł trafiłem. Rzeczy, których już w życiu nie zrobię. Przeczytałem tytuł i tak sobie pomyślałem od razu. Co? Co za limity?
Ja nie zrobię?
Co to w ogóle? Wszyscy krzyczą, że wszystko jest możliwe, że perspektywy są przede mną otwarte. Nie czytałem tego artykułu. Ale myślałem o nim. Proszę, doszedłem do wniosku, że to jest prawda. Ja na przykład nigdy w życiu nie skoczę na bungee. Dlaczego? Bo ja wiem, jaka jest cena. I to nie za bilet. Ja nie chcę po prostu znaleźć się w takim miejscu, że będę tam stał. Oni to będą kręcili na YouTubie. Albo live'a dla mojej całej rodziny. A ja będę tam fioletowy, zimny, blady i w końcu będę ich namiarał, żeby mnie z powrotem tą windą na dół wrócił. Ja zanim tam się znalazłem, ja wiem, jaką walutą dysponuję i za co jestem w stanie zapłacić. I już wiem, że tam na górze mi ding, 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 ding zabraknie. stwierdziłem, nie, nie, są rzeczy, których nie chcę robić, nie będę robił w życiu. Bo mnie na nie nie stać.
Niech aniołowie podniosą.
Jak po prostu Bóg ma plan, okej, okay, się na wszystko zgodzę, Bóg wie, ile jestem w stanie wytrzymać, więc jak On mnie wpuszcza w jakieś maliny, to On wie, że dam radę. Spoko. Powierzam Mu się jak Jezus Ojcu w Ogrójcu. Krew mi się poci, aniołowie przychodzą, pocieszają. Ja mówię, Twoja wola, prawdopodobnie ufasz, że dam radę, więc dlatego na mnie to się zwaliło wszystko. Ale kiedy ja mam dokonywać wyborów, to ja taki heroj nie jestem. Bo byłem taki, kiedy byłem mały i kiedy się nawracałem. Kiedy miałem 12-13 lat i przeczytałem Quo Vadis, to marzyłem, żeby mnie zwierzęta na arenie rozszarpały. I że będę wyciągał rękę i błogosławił Nerona. A tu mi lew będzie nogę odgryzał. I sobie to wyobrażałem, miałem projekcje całe. I później wieki będą o mnie mówić. To po prostu było takie realne. Ale jak później musiałem parę rzeczy zrobić, na przykład w czasie budowy, kiedy budowałem mój dom w 2000 roku i musiałem zostać spać na budowie w przyczepie sam i było ciemno i prąd odłączyli i było zimno, a potem myszy zaczęły chodzić po tej całej przyczepie, bo to taka przyczepa od 20 lat na budowach wykorzystywana i zacząłem wychodzić z tej przyczepy i patrzeć na tą ciemność i myśleć, że się nie wyśpię i potem znowu próbować się spać, a później wróciłem do domu i cały śmierdziałem, musiałem wszystkie ciuchy spalić po tej nocy. To już wiedziałem, że nie będę umierał na arenie. Bo zobaczyłem, ile jestem w stanie zapłacić za przygodę. Rozumiesz? Cena, wartość, możemy sobie marzyć, obiecywać, kalkulować, ale jest pytanie, czy te rzeczy mają wartość? Dobrze, po tym super wstępie 45 minut, teraz czas na słowo. Straszne. Przypowieści Salomona 3,14. Bo mądrość niesie korzyść większą niż srebro, a jej zdobycie przewyższa wartość złota.
Tak jest.
Ta-dam. Pytamy się kogoś, co tam, jakie plany masz na najlepszy, na następny rok? Wiesz, może warto się zatrzymać. I zastanowić, czy zarobić więcej, czy poszerzyć się bardziej. Wartość, cena. Drugi do Koryntian 4,16. Dlatego się nie poddajemy, wprawdzie nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, za to nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Co ma dla ciebie wartość? Zewnętrzny człowiek czy wewnętrzny człowiek? Jeżeli zewnętrzny, to masz gwarancję Pisma Świętego, że on zawsze będzie się starzał. Zawsze będzie się starzał. To jest po prostu nieunikniony proces. Żadne charyzmatyczne sztuczki na długo cię nie ocalą. Kosmetyczne sztuczki ocalą cię na chwilę. Sztuczki związane z zdrowym stylem życia troszeczkę ci pomogą, ale i tak będziesz się starzał. Jeżeli położysz swoją nadzieję, jeżeli zbyt wysoko ocenisz zewnętrznego człowieka, to będziesz z roku na rok przeżywał cierpienie związane z tym, że jesteś umieszczony na tej bezwzględnej osi czasu. I dopóki nie znajdziesz się w wieczności, nie masz wpływu na pewne rzeczy. Ale to słowo mówi, że my nie poddajemy się. Czyli co? Nie wymiękamy. Chcemy dalej skakać na tym bungee. Wiemy, jaka jest cena. Dlaczego? Bo wiemy, że nasz wewnętrzny człowiek w tym samym czasie odnawia się z każdym dniem. Czyli na zewnątrz może coraz słabiej, może coraz mniej mogę. Wiecie, jak byłem młodym chłopakiem i jeździłem na wieś i był tłusty czwartek, to ja pamiętam te wieczory. Ciocia po prostu, wiesz, Wracaliśmy z obory, świnie tam w chlewie posprzątane, krowy nakarmione, szliśmy się myć i to był tłusty czwartek. I ona po prostu w takim wielkim, żeliwnym kotle, na głębokim tłuszczu, wielkie takie pachnące
pączki
z różnym rodzajem drzemów, z owoców, które rosły w sadzie. Z takim pudrem sypanym po prostu i te zawody, kto się nie oblizze. I zapach, który 3 dni był w tym domu. I tam nie były żadnych limitów, nie było, słuchajcie. Całą cenę za te pączki płaciła ciocia. A ja mogłem te pączki jeść. I żeśmy już się z kuzynem najedli tych pączków. Tak po prostu po 5, po 7. Byliśmy tacy syci. Takie, a te pączki nie były takie, wiecie. Nie były taki blikl. Był taki spod brodnicy pączki. To mój kuzyn do mnie mówi, ale dobre było, słodkie, no. A mój kuzyn mówi, ale zjadłbym teraz coś tak na słono. I tak sobie się mówi, co byś zjadł? Zjadłbym sobie tak kiełbaskę tak smażoną z cebulką, z takimi korniszonkami.
O matko.
A ja mówię, to jest dobra myśl. I poszliśmy do piwnicy po słoiczek i cioci do spiżarki. I wiecie, w mieście to była tragedia wtedy, bo to był początek lat 80., ale na wsi to takie rzeczy były cały czas. I już smażyliśmy. I dorośli, którzy siedzieli przy stole w tłusty czwartek, nie mogli wyjść z podziwu. Co ci 13-14-latkowie wyczyniają? Ale dzisiaj zewnętrzny człowiek niszczeje. Już dzisiaj nie wolno robić takich rzeczy. Bo to jest naprawdę śmiertelne. To przybliża śmierć do mojego życia w galopującym tempie. Pojechałem na Boże Narodzenie na 3 dni do mojej mamy. I mi waga skoczyła z 72 do 76. Przez 3 dni. Ja mówię, co to są za cuda? A i tak jadłem tak, wiesz, jak wróbelek.
Jasne.
Jeden cukierek na 3 godziny. Co to jest w ogóle? Moja kuzynka pralinki wyczyściła w 15 minut.
Siostrzenica.
Siostrzenica, może rację, nie kuzynka. Dobrze. Ale wiecie, ale teraz, jeżeli ja mam właściwą ocenę wartości, to tu jest napisane, że ten czas nie działa na moją niekorzyść, bo w tym czasie mój wewnętrzny człowiek odnawia się z każdym dniem. I ja mogę powiedzieć, mogę stać przed lustrem i się załamać kurzymi łapkami. Ja już tu tam mam kurza, już nie wiem, co za łapy są. To już, no ta kura nie jest, to jakieś kurde dinozaury mi podeptały twarz. I mogę się załamać, ale mogę w tym samym czasie powiedzieć, ale dzisiaj, po 3 latach, ja jestem bliżej Boga, mam więcej wiary, mam więcej cierpliwości, mam więcej miłości, mądrzej kalkuluję, nie podejmuję durnej decyzji, nie zapożyczam się. Jest super! Mój wewnętrzny człowiek doznał awansu. Każdy rok walki, uczciwej, dobrej walki wiary, to jest awans w twoim życiu. Ale żeby tak było, to wartość musi być położona w wewnętrznym człowieku, a nie zewnętrznym.
Zgadzam.
Teraz wiecie. Mateusza 7,17. Podobnie każde drzewo wydaje dobre owoce, a drzewo zepsute owoce bez wartości. Mateusza 7,17. To jest niesamowite. Jedno i drugie wydaje owoce. Ale czy te owoce mają wartość w sobie? Nie mają, jeżeli drzewo było złe. Na zewnątrz i to owoc, i to rezultat jakiś. Mamy jakieś rezultaty. Wiecie, jesteśmy kościołem ewangelicznym, małą, niezależną wspólnotą. Takich wspólnot jest cała masa. W Warszawie w tej chwili jest, nie wiem, ich 40, 50, do 60 już chyba dochodzi w tej chwili. Ale teraz jest pytanie. Mój pastor pierwszy, który mi przekazywał kościół w 93 roku, pożegnalne słowo powiedział i wtedy wszyscy siedzieli na tym kazaniu i mówili: Tomek, co ty gadasz? Byś nas jakoś fajnie pożegnał. A on wziął kazanie z Księgi Objawienia, list do jednego ze zborów i mówi, że ta świeczka z tego świecznika będzie zmuchnięta, jak się nie opamiętasz. On to przeczytał i później powiedział, że to, że ten kościół istnieje, wcale nie znaczy, że zawsze będzie istniał. I z tym was zostawiam. I wiesz, ja patrzę, możemy mieć takie rzeczy, patrzymy na życie ludzi. Mają jakieś efekty, możemy zazdrościć tych efektów, możemy innym kościołom zazdrościć rzeczy. Ale pytanie jest, jaka tam jest substancja w środku. Czy tam dzieją się w środku Boże rzeczy? Wiesz, bo ucząc się od tego świata, my wszyscy możemy od czasu do czasu zrobić wrażenie. Kupiłem kiedyś używanego laptopa. Sprzedawca zrobił naprawdę na mnie mega wrażenie. Jego opis produktu był szokujący. A świadomość zysków, jakie będę miał, że kupię od niego, była niesamowita. Po 2 miesiącach okazało się, że to był błąd. Władysław Bartoszewski mówi tak. Znacie to. Warto być uczciwym. Chociaż nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym. Ale nie warto.
Masło maślane.
Nie. Po polsku to nie jest masło maślane. Lena, zapewniam cię. Dla Leny jeszcze raz. Warto być uczciwym człowiekiem. Choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym. Ale nie warto. Słuchajcie. Długa, mozolna, uczciwa podróż. Kogo to jara? Ale ona ma wartość. Ona ma wartość. Słowo Boże mówi, że lepiej być ubogim, a uczciwym i sprawiedliwym, niż bogatym i draniem. To jest po prostu bezwzględne. Więc zastanów się, co ma prawdziwą wartość. Przypowieści 31:10. Dzielna kobieta, któż taką znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. To jest charakter, tak? Dzielność. Odwaga. To jest mega. Ja mam dzielną kobietę. Nie nadążam. Jest taka wartość czasami, że nie nadążam. Gdyby się tylko kurczę nie okazało, że moja wartość jest równa z perłami. Muszę nadążać. Odwaga jest wartością. Już się zbliżam do końca. Zobaczcie, to jest fragment taki dłuższy z Ewangelii Łukasza. Od tego w ogóle fragmentu zaczęło się całe moje rozważanie na dzisiejszego kazania. Łukasza 14. Od 15 wersetu. A gdy to usłyszał jeden ze współbiesiadników, wszystko działo się przy jedzeniu, rzekł do niego: błogosławiony ten, kto będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. Jezus lubi używać takich naszych natchnień, żeby wyprowadzić swoją myśl. My myślimy, że już pozjadaliśmy wszystkie rozumy, bo nam fajna sentencja z ust wyszła. Ten tak powiedział: błogosławiony, kto będzie jadł chleb w Królestwie Bożym. I liczył, że Jezus do niego powiedział: amen. Dobrze powiedziałeś. To jest prawda. A Jezus, gdy to usłyszał, rzekł mu. Zupełnie, słuchajcie, w drugą stronę. Pewien człowiek przygotował wielką ucztę i zaprosił wielu. I posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo jest wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy rzekł mu: kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. proszę Cię, miej mnie za wytłumaczonego. A drugi rzekł, kupiłem 5 par wołów, idę je wypróbować, proszę Cię, miej mnie za wytłumaczonego. A inny rzekł, żonę pojąłem, dlatego nie mogę przyjść. I teraz przeskakujemy do wersetu 24. Albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie zakosztuje mojej wieczerzy. Zobaczcie, jak to wygląda. Ten człowiek, który słucha tego, on wyskakuje i mówi: o, super, błogosławiony ten, kto będzie jadł. A Jezus co mu mówi? Jezus mówi tak, jest masę zaproszonych ludzi. I cena jest zapłacona za tą ucztę. Ale oni myślą, że to, co ma miejsce w ich życiu, ma większą wartość niż ta uczta. Dlatego to, co mają w swoim życiu, uznają za wymówkę, żeby nie przyjść na tą ucztę. Gdyby wiedzieli, że ta uczta ma najwyższą wartość, to nie wymawialiby się tymi rzeczami, które tutaj wymieniają. Ani kupionym polem, ani kupionymi wołami, ani nawet nowo zawartym małżeństwem. O czym my tu mówimy? Mówimy o wartości. Wiesz, i mam taki czasami przedsmak tego uczucia, które miał Jezus, kiedy ja przygotowuję coś wartościowego. Namówił mnie kolega, mówi: Marek, jak robisz ten reaktor, tą konferencję dla mężczyzn, to wypróbuj, jak ci będą żarły płatne reklamy w internecie, bo one są świetne. Tam możesz sprofilować, możesz do Facebooka to podłączyć, tam ci będzie, będziesz płacił tylko za facetów, którzy otworzą to i za w odpowiednim wieku i z odpowiedniego okręgu. I słuchajcie, żeśmy to zaprogramowali, zrobiliśmy pętelkę wokół Gdańska 80 km, tylko mężczyźni, tylko w przedziale 25-45. I było wyszło nam, że za dotarcie do jednego gościa jest pół grosza do zapłacenia, żeby po prostu pocisnąć. I dotarliśmy po prostu do kilkudziesięciu tysięcy odbiorców. Po czym na spotkaniu, jak przyszedłem i było 40 uczestników, spytałem, kto z was dotarł z internetu na to spotkanie? Nie było żadnej osoby. Gdzie to pomyślałem tak, mówię... No tak, to było do przewidzenia. Zaprosiłem ludzi na ucztę. Nie tylko ucztę przygotowałem, ale i za reklamę zapłaciłem, żeby się dowiedzieli, że ta uczta jest. No ale oni nie wiedzą. Oni nie wiedzą, scrollując ekrany, że to może im życie uratować. Po prostu nie wiedzą tego. Więc nie przyjdą. Sam gadając przez ostatni tydzień do tej kamerki i mówiąc przyjedźcie, czułem się, że ta konferencja z dnia na dzień traci swoją wartość. Bo na początku to jeszcze była konferencja. Ale po już dwóch filmikach nagranych dziennie, że będzie naprawdę super, miałem wrażenie, że sprzedaję pastę do zębów. Ale wiecie... Bóg, jak patrzy na nas z nieba i ma skarby dla nas, ma życie wieczne, ma bogactwo Ducha Świętego, nadprzyrodzone uzdrowienie, podniesienie, zachętę, radość Ducha Świętego, która jest naszą siłą, to patrzy z nieba i naprawdę się zastanawia, dlaczego my tego nie bierzemy i nie ścigamy się o to. Nie wyprzedzamy się jeden drugiego, żeby to zdobyć. Żeby zdobyć pokój z Bogiem na przykład. Żeby już nie żyć w potępieniu. Żeby dojść do tego miejsca, gdzie się nie troszczę, bo wiem, że Pan moim zapatrzycielem. To są rzeczy, które mają prawdziwą wartość. Więc to jest kwestia przemiany umysłu, żeby właściwie postrzegać rzeczy, które dzieją się na tej ziemi. Mam jeszcze masę wersetów, myślę, że je umieszczę w tym... A nie, jeszcze parę przydam. Dobra, okej, bo są naprawdę niektóre dobre. To może szybciej tak. Łukasza 8,43, jak ktoś zapisuje. Nie musicie otwierać, będę je szybko czytał. Łukasza 8,43. Wtedy pewna kobieta, która przez 12 lat cierpiała na krwotok i wydała na lekarzy wszystko, co miała, na swoje utrzymanie, a żaden nie potrafił jej uzdrowić, przyszła do Jezusa. zapłaciła wysoką cenę, wszystko, co miała na swoje utrzymanie, wydała na lekarzy, nikt jej nie pomógł. Ogromna cena, wartość zerowa. Tak jest bardzo często w naszym życiu, kiedy nasz wysiłek kierujemy nie we właściwą stronę. Izajasza 55:2. Dlaczego macie wydawać pieniądze na to, co nie jest chlebem? Ciężko zapracowany grosz na to, co nie syci. Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jeść to, co dobre, i wasza dusza nacieszy się tym, co pożyteczne. I dalej słowo mówi, przychodźcie i kupujcie bez płacenia za wino i mleko. Wiecie, to jest miejsce, do którego my jesteśmy powołani. Bóg naprawdę chce nas wyrwać z systemu babilońskiego, w którym w tym czasie przyszło nam żyć. Płacić, kupować. Okazywać serdeczność, żeby zebrać serdeczność. Podlizać się, żeby nam drzwi otworzyli. Kupić, żeby się podpisać. Coś za coś. Żeby coś mieć, muszę coś dać. Bóg mówi, stół jest zastawiony. Dlaczego macie cały swój największy wysiłek ładować w te rzeczy, które wam nie przynoszą zwrotu? I tak mówiąc brutalnie, trzeba by powiedzieć o ludziach naprawdę bogatych, którzy umierają w samotności, milionerach. I oni po prostu absolutnie wiedzą, że oni mają przecież pieniądze były jednym z elementów ich przygody życia. Dla jednego przygodą życia była bezdomność, dla drugiego była kasa. I ich życie się niczym nie różniło. Dlaczego mamy wydawać ciężko zdobyte pieniądze na to, co nam się w żaden sposób nie zwróci? Machnij ręką na szefa, on mówi, siedź tu do 20, a ty mówisz, nie ma możliwości takiej, wychodzę o 17. Człowieku, przez te 3 godziny zarobisz jeszcze tyle i tyle. A on mówi, to w ogóle mnie nie interesuje, tam czeka żona i dzieci i posprzątane. Sami moglibyście masę takich różnych rzeczy, bo to nie jest tylko godziny pracy, ale to jest zaangażowanie emocjonalne, to są weekendy, są różne rzeczy. I ten świat ciśnie. I mówi, zwrócić się wszystko. Ale czy naprawdę się zwróci? Marka 14:3. Gdy przebywał w Betanii w domu Szymona Trędowatego i siedział właśnie przy stole, nadeszła niewiasta z alabastrowym naczyniem prawdziwego wonnego olejku nardowego o wielkiej wartości. Rozbiwszy naczynie alabastrowe, wylała mu olejek na głowę. Za chwilę czytamy, Judasz zaprotestował. Powiedział, że to miało tak wysoką wartość, że należało za to nakarmić ubogich. A Jezus powiedział, nie, uwielbienie dla mnie jest czymś o wiele cenniejszym, bo ubogich będziecie mieć zawsze, a ja już odchodzę. Wartość i cena. Alleluja. Jakim wersetem chciałem zakończyć? Teraz zapomniałem. Dobrze, zakończę tym. Dobrze, może jeszcze jeden. Przedostatni. Przysięgam. Dzieje apostolskie 20:35. Szczęśliwszy jest ten, kto daje, niż ten, kto bierze. Dzieje apostolskie 20:35. W naszych popularnych tłumaczeniach bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Szczęście to jest właśnie wartość. Wartość dawania. Jest w tym szczęście. Ale muszę zarządzać moimi finansami, bo muszę mieć na chleb. Tak. Ale są miejsca, w których nie musisz stosować tej ekonomii. Możesz, jest masa ludzi bliskich w twoim otoczeniu, którzy mogą być przez ciebie traktowani hojnie, obficie, z miłością. I to naprawdę da ci szczęście, a nie uczestniczenie w tym babilońskim systemie ciągłej wymiany coś za coś. W tamtym systemie też musimy funkcjonować, bo musimy położyć chleb na stół. I nie możemy powiedzieć, będę za darmo dla ciebie pracował, bo nic się nie liczy. Nie, bo muszę przynieść chleb dla moich dzieci. I musisz grać ostro i negocjować uczciwie. Ale nie to da ci prawdziwe szczęście, ta negocjacja, którą przeprowadzisz. Prawdziwe szczęście da ci to, kiedy wypuścisz swój chleb z ręki i z niego nakarmią się inni. To dopiero uruchamia twoje życie. Dobra, okej. I ostatni werset, tak jak zgodnie z przysięgą. Drugi do Koryntian 4,7. Ten jest ulubiony werset mój od 3 miesięcy. Drugi do Koryntian 4,7. Od czasu, gdy się okazało, że Rada Języka Polskiego uznała, że słowem roku 2018, nie, tak, to było w zeszłym roku, ale teraz sobie to przypomniałem przy okazji Eloviny, która jest rokiem, słowem roku 2019. No, Elowina. No. Elo to jest cześć. Elowina to jest takie, takie ładne, do widzenia. Z przedłużaczem. Nieważne. Słowo roku 2018 jakie jest? W języku młodzieżowym?
Dzban.
Dzban. Oliwka opowiada, że była u kolegi w domu. I mama chciała się mile odezwać do jej kolegi. I mówi, już wróciłeś, mój dzbanuszku. Cała banda jego rówieśników breknęła, on się zrobił czerwony, później musiał mamę resocjalizować. Nie używa się w takich kontekstach, no bo dzban to dzban. Ale ja to słowo uwielbiam, bo absolutnie jestem, czuję się z nim połączony, z moim 52-letnim doświadczeniem życiowym. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych.
Wszyscy.
Witam wspólnotę dzbanów. Ale dopiero kiedy my kumamy, o co chodzi, kiedy mamy właściwy system wartości, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas.
Amen.
Nasze życie ma ogromną wartość, ponieważ moc, która wszystko przewyższa, moc Boża, moc Bożej obecności, która może zbawić ludzi wokół nas, jest umieszczona w nas, żebyśmy my nieśli tą moc. My sami jesteśmy kruchymi naczyniami. Może nas łatwo rozbić, łatwo zniszczyć. Jesteśmy z gliny ulepieni. Ale ta moc jest umieszczona w nas. Zobaczcie, jak to w kontekście mówi Paweł. Drugi do Koryntian 4. On mówi tak. Albowiem nie siebie samych głosimy. To nie my mamy najwyższą wartość. Nawet jeżeli mamy ogromną wartość. I życie ludzkie jest zaraz po Bogu największą wartością. Albowiem nie samych siebie głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem. A o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Więc ta moc, która wszystko przewyższa, to jest Ewangelia, to jest dobra nowina, która rozświetliła nasze serca. Ten prawdziwa moc to jest zgłoszenie Jezusa, że jest Panem. To ma największą wartość. Może nam się nic w życiu nie udać, ale jeżeli pozostaniemy Jego świadkami, jeżeli zachowamy się jak wierne naczynia, to Bóg odbierze chwałę. Bo wartość, która jest najwyższą wartością w tym świecie, Bóg, obecny w życiu innych ludzi, będzie przez nas im udzielony.
Amen.
Amen? Więc co ma prawdziwą wartość? Popularność, zdrowie, pieniądze, twoja rodzina, twoje dzieci. Co jest najwyżej? Czyli na różnych etapach życia ulegamy różnej fiksacji. Ja kiedy wylądowałem w szpitalu, to zadzwoniłem do znajomego z pastora i on mówi, no jak tam, słuchaj, no jak tam, gotowy jesteś na wszystko? Gotowy jesteś? Ja mu powiedziałem przez telefon, że jedno się boję, o dzieci, bo jeszcze są małe. I pastor mi powiedział, co? O dzieci się martwisz? Myślisz, że możesz je zbawić? Myślisz, że możesz sprawić, że się nawrócą i będą żyły z Bogiem? Myślisz, że jesteś w stanie im zapewnić ich przyszłość? Pamiętaj, jeśli Bóg się nie zmiłuje nad twoimi dziećmi, to nic nie jesteś w stanie zrobić. Na różnych etapach życia nam pewne rzeczy jak wielkie, ważne rzeczy wyskakują. Studia, praca, rodzina, małżeństwo, dzieci. Czasami już sięgamy naprawdę bardzo wysoko. Ale zawsze jest ktoś, kto jest wyżej. I psalmista Dawid o tym mówi. Chociażby mnie wszyscy opuścili. Chociażby mnie wszyscy opuścili. Czy inni ludzie, czy przyjaźnie, to nie jest ogromna wartość? Jest, ale jest wyższa wartość, która jest ważniejsza, nawet jak cię wszyscy opuszczą. Jezus jest przykładem życia we właściwym systemie wartości. Wiedział, po co żyje i wiedział, kto jest dla niego najważniejszy. I dzięki temu był gotów stracić wszystko, żeby zyskać wszystko. Był poukładany w tej drabinie wartości. Był uporządkowany. Dlatego my musimy iść tą samą drogą. O te same rzeczy bić się. I szukać tego samego. I powiem ci, za każdym razem w swoim życiu, jak doświadczasz pewnej goryczy, rozczarowania dziećmi, małżeństwem, pracą, tymi rzeczami, które są dla ciebie przyjaźniami, tym, które są dla ciebie istotne, to zwróć uwagę na to. Bo być może właśnie coś nie gra na drabinie wartości. Z jednej strony może gra, bo zerwana relacja w małżeństwie albo z dziećmi to są bardzo raniące rzeczy, bo to ma prawdziwą swoją wartość. Ale wiesz, nie wiesz, jaką drogą cię Bóg poprowadzi i co się wydarzy i nie masz wpływu na wolę i decyzje innych ludzi. I oni mogą dokonać różnych wyborów. Ale jeżeli twoja drabina, system wartości będzie poukładany, to będziesz w stanie powiedzieć: niczego nie żałuję, dobrze żyłem, biegnę dalej, wiem, kim jestem. Wielu ludzi upada w takich momentach kryzysowych, nie wiedzą, co dalej ze sobą zrobić. Zostają opuszczeni, porzuceni, zdradzeni, wszystko im się wali w życiu. Wtedy jest bardzo ważne, czy Bóg był na pierwszym miejscu w twoim życiu. Czy możesz pójść dalej? Znacie mojego przyjaciela, pastora, któremu na jesieni zmarła żona. Został sam z trójką dzieci. I on mi powiedział: Marek, niczego nie żałuję. Ja mówię: słuchaj, co się zmieni po śmierci żony? Nie rozmawiałem w ten sposób, przed śmiercią żony. Po śmierci żony go spytałem: co się teraz, czy coś się teraz w twoim życiu zmieni? On powiedział: nic się nie zmieni. I dalej biegnie wytrwale. To znaczy, że system wartości jest we właściwy sposób poukładany w życiu. Czyli patrzymy na nasz kraj i mówimy sobie tak: niszczą mnie. Ja też tak mówiłem. Zabrali mi trójkę. W 2015 roku trójkę mi zabrali. Program radiowy taki. Ale wiesz, nikt mi nic nie zabrał. I nikt mi nic nie zabierze. Ludzie, którzy myślą, że wiesz, złodziej Tusk mi zabrał, albo Kaczyński mnie oszukał. To ludzie, którzy... My jesteśmy tymi ludźmi. To znaczy, że jest coś do przetestowania w naszym sercu. Wiecie, Izraelici na pustyni uważali, że Egipt ich oszukał, że pustynia ich uśmierci, że Mojżesz ich zdradził. Tak naprawdę oni sami siebie zdradzali, bo nie pamiętali o tym, co się dokonało w ich życiu i zapomnieli o tym, kim są. Dlatego oskarżali na zewnątrz. Jeżeli masz system prawdziwej wartości, to nawet wrogów tracisz ze swojego horyzontu, bo wiesz, że nie od ich decyzji zależy twój los, bo twój los jest w ręku Boga. I nieważne, czy jest pierwszy sekretarz partii komunistycznej nad tobą, czy jakiś ajatollah jest nad tobą, nie ma żadnego znaczenia. Czy Bruksela. Nie ma żadnego znaczenia, kto jest nad tobą. Jeżeli ma swoją wartość, to jesteś ty i Bóg. I kilka lat życia, za które będziesz rozliczony. Jedyne, o co warto się bić, to żeby ten dzban niósł w sobie chwałę Bożą, która wszystko przewyższa i która ma największą wartość. Amen. Postańmy. teraz tak, jeżeli nie oddałeś życia Jezusowi nigdy, jeżeli nigdy nie powiedziałeś Mu tak na całe swoje życie, to to jest w ogóle początek drogi. Uznanie Boga i zbawienia, jakie jest w Panu Jezusie, z najwyższą wartość w życiu, jest początkiem przygody życiowej. To jest absolutnie początek. Bez świadomej decyzji, uznania, że jest nade mną ktoś wyższy, kto jest Panem, kto ten świat przemyślał, stworzył, a potem dał swojego Syna, żeby mnie uratować, bez tej decyzji inne rzeczy są tylko ciągłym próbą poprawiania życia, która nie jest na wiele zdatna. Bóg chce mieć z Tobą przyjaźń, chce wejść z Tobą w relację, w więź, chce Cię oczyścić z swoich grzechów. Potrzebujesz podjąć decyzję. Pójścia za Nim. Amen.
Amen.
Więc możemy porozmawiać po spotkaniu. Nie uciekaj. Możesz z kimś porozmawiać. Może z kimś przyszedłeś. Zachęcam Cię. Porozmawiaj właśnie o tym, co z Twoim życiem dalej. A jeżeli oddałeś swoje życie Jezusowi, jesteś na tej sali i to jest prawdopodobnie większość, na pewno to jest większość, to teraz w swoim sercu rozważ, jakie rzeczy wyprzedzają Boga. Było masę różnych rzeczy powiedziane, bo o uwielbieniu było, które jest bardzo cenne dla Boga, które jest wdzięczność dla Boga, składanie Mu dziękczynienia, uwielbienie dla Niego. Może się okazać, że jest w Twoim życiu bardziej kluczowe i przyniesie Ci więcej pożytków niż karmienie głodnych. Może tak być. Ale może ani jednego nie ma w Twoim życiu, ani drugiego. Ani karmienia głodnych, ani szczerego serca w uwielbieniu dla Boga. Było powiedziane, że mądrość jest ma większą wartość niż perły, niż złoto, niż srebro. Czy idziesz tą drogą nabywania mądrości, nabywania rozumu? Żeby bić się, żeby przyswajać, żeby szukać. I w ogóle, jak zamykasz oczy i myślisz, co jest w twoim sercu, to czy możesz powiedzieć, że tam jest skarb zdeponowany, który wszystko przewyższa? Czy tak myślisz o swoim sercu i całym swoim wnętrzu? O tym, co przez moc Ducha Świętego zostało złożone w tobie? Czy myślisz tylko o sobie, swoich porażkach, niedociągnięciach, niekompetencjach? O czym myślisz? Aleluja. Aleluja. Amen. Wyciągnijmy nasze ręce tak z dłońmi do góry przed Bogiem, tak jakbyśmy nasze życie przynosili. I powiedzmy: Ojcze, oddaję Ci moje myśli,
moje emocje,
moje wewnętrzne konflikty,
siebie samego
i wszystkich moich bliskich. Oddaję Ci mój Kościół, powołanie, myśli o przyszłości i myśli o przeszłości. Panie, jedynie Ty jesteś mądry. Naucz mnie życia. I niech Duch Święty ciągle oświeca moje myśli. Panie, oddaję się Tobie. Amen.
Amen.
Amen, kochani. Amen. Niech Was Bóg błogosławi. I niech to zaczęte, niech pracuje w Waszych sercach. Amen.